Ulisse, taśma 27, ścieżka 2. Dorozumiał się jednak z tego wszystkiego, co o nim słyszał, że doktor Maligan jest obrotnym, wszechstronnym człowiekiem, w żadnym wypadku nie przywiązanym wyłącznie do medycyny, który bardzo szybko wysuwał na czoło w swej dziedzinie, jeśli doniesienia o nim były prawdziwe, rokował nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości będzie cieszył się kwitnącą praktyką jako wzięty lekarz pobierający wysokie honoraria za oddane przez siebie usługi, a w dodatku do jego pozycji zawodowej to, że uratował od pewnego utonięcia owego człowieka dzięki sztucznemu oddychaniu i temu, co nazywają pierwszą pomocą w Scaris, czy może to było w Malachit, było, musi to przyznać, wyjątkowo dzielnym uczynkiem godnym najwyższej pochwały, także szczerze mówiąc, zupełnie nie wiedział, co mogło się kryć za tym, chyba że należało to przypisać zwykłej złośliwości albo zazdrości czystej i prostej. Chyba że to ogranicza się do jednej rzeczy i jest on tym, kogo nazywają złodziejem pańskich myśli. Wyrzucił z siebie, nachybił, trafił. Powściągliwe spojrzenie, na pół zatroskane, na pół ciekawe, z pewną sympatią, którym obrzucił zasępione w tej chwili rysy Stefana, nie rzuciło powodzi światła, w rzeczywistości nie rzuciło najmniejszego światła na kwestię, czy dawał on się tak brzydko nabierać, jak można było osądzić po dwu czy trzech jego pełnych przygnębienia uwagach, czy też przeciwnie, widział wszystko na wylot i dla takiej czy innej przyczyny, znanej tylko jemu samemu, pozwalał, żeby sprawy układały się mniej lub bardziej. Druzgocące ubóstwo miewało taki skutek, więc mógł nawet więcej niż domyślać się, że choć posiadał tak wysokie kwalifikacje naukowe, doświadczał niemałych trudności, by związać koniec z końcem. W sąsiedztwie publicznego ustępu dla mężczyzn dostrzegł wózek lodziarza, wokół którego grupka najprawdopodobniej Włochów, pogrążonych w gorącej sprzeczce, wyrzucała z siebie potoczyste określenia w swym żwawym języku w sposób szczególnie energiczny, gdyż nastąpiło jakieś małe nieporozumienie pomiędzy stronami. Pan Blum i Stefan weszli do schroniska dorożkarza, bez pretensjonalnej drewnianej budowli, gdzie uprzednio bywał bardzo rzadko, jeśli był tu w ogóle. Pierwszy z nich wyszeptał drugiemu, nim weszli, kilka uwag dotyczących zarządzającego, o którym powiadano, że jest to sławny ongi kozia skórka Fitzharris. Niezwyciężony, choć nie przysiągłby, czy jest to zgodne z faktami, gdyż bardzo być może, że nie było w tym wszystkim nawet źdźbła prawdy. W kilka chwil później nasi dwaj noktambulicy usiedli bezpiecznie w zacisznym kąciku, powitani jedynie spojrzeniami zdecydowanie mieszanego zgromadzenia rozbitków, wykolejeńców i innych nieokreślonych osobników rodzaju homo, zajętych tam już jedzeniem i piciem, urozmaiconym konwersacją, stając się, jak się zdaje, przedmiotem ich nieukrywanego zainteresowania. A teraz w związku z filiżanką, odważył się zasugerować rozsądnie pan Blum, by przełamać lody. Wydaje mi się, że powinien pan skosztować czegoś w rodzaju treściwej strawy, powiedzmy bułkę z czymś. Zgodnie z tym, jego pierwszą czynnością było spokojne i z charakterystyczną dla niego sang-froid zamówienie tych rzeczy. Hoi polloi, złożony z dorożkarzy, czy też robotników portowych, czy kimkolwiek oni byli, po pobieżnej obserwacji odwrócił oczy, najwyraźniej nieusatysfakcjonowany, choć jedno rudobrode, nietrzeźwe indywiduum, którego włosy przyprószone już były nieco siwizną, marynarz najprawdopodobniej, wpatrywało się w nich przez pewien czas, nim skierowało swe pełne zadumy spojrzenie ku podłodze. Pan Blum, pozwalając sobie na swobodę wynurzeń, lecz posiadając zaledwie pobieżną znajomość języka, o którym była mowa, żeby nie skłamać i mając pewne kłopoty z volio, rzucił swemu protéż uwagę, nie zniżając głosu, a propos gwałtownej sprzeczki ulicznej, nadal rozbrzmiewającej wściekle i gwałtownie. Piękny język, to znaczy chcę powiedzieć, że nadaje się do śpiewu. Dlaczego nie pisze pan swoich wierszy w tym języku? Bella poetria, jest tak melodyjny i pełny. Bella donna voglio. Stefan, który starał się z największym wysiłkiem ziewnąć, jeśli mu się to uda, gdyż odczuwał w tej chwili wszechobejmujące, śmiertelne znużenie, odpowiedział, aby wypełnić ucho słonicy. Wykłócali się o pieniądze. Czyżby? Zapytał pan Blum. Oczywiście ustąpił w zamyśleniu przed wewnętrzną refleksją o tym, że w końcu i tak jest o wiele więcej języków, niż tego wymaga absolutna konieczność. Może być tylko sprawa tego południowego uroku. Zarządzający schroniskiem wepchnął pomiędzy ich tête-à-tête gotującą się, rozkolysaną zawartość filiżanki wyborowego wywaru nazwanego kawą i postawił ją na stole, a z nią słodką bułeczkę przedpotopową, a przynajmniej takie sprawiającą wrażenie, po czym wycofał się w kierunku Lady. Pan Blum postanowił, że przyjrzy mu się odważnie i dokładnie później, tak aby nie sprawić wrażenia, że... Dla tej właśnie przyczyny poprosił Stefana oczyma, żeby zaczął, podczas gdy on sam pełnił honory domu, przysunąwszy nieznacznie ku niemu filiżankę wypełnioną płynem o tymczasowej nazwie kawa. Dźwięki oszukują, powiedział Stefan po przeciągającej się pauzie. Jak imiona? Cicero, Podmore, Napoleon, pan Goodbody, Jezus, pan Doyle. Szekspirowie byli tak samo pospolici jak Marfowie. Czymże jest imię? Tak, zapewne. Zgodził się bez przekonania pan Blum. Oczywiście. Nasze nazwisko także zostało zmienione, dodał, podsuwając tak zwaną bułeczkę poprzez szerokość stolika. Rudobrody marynarz, bacznie obserwujący nowo przybyłych, zagadnął Stefana, którego obrał sobie za przedmiot uwagi, pytając bezpośrednio: a jakie jest na przykład pana nazwisko? W ułamku sekundy pan Blum trącił o but swego towarzysza, ale Stefan, najwyraźniej nie zwracając uwagi na to znaczące dotknięcie z nieoczekiwanego kierunku, odpowiedział: Dedalus. Żeglarz wpatrywał się w niego ociężale parą sennych, podkreślonych workami oczu, trochę zapuchniętych z nadużywania gorzałki, najchętniej dobrej, starej jałowcówki holenderskiej z wodą. Zna pan Simona Dedalusa? Zapytał wreszcie. Słyszałem o nim, odpowiedział Stefan. Pan Blum był przez chwilę zagubiony w morzu domysłów, dostrzegając, że inni także najwyraźniej przysłuchują się. To Irlandczyk, stwierdził dzielny marynarz, nadal patrząc w podobny sposób i przytakując. Prawdziwy Irlandczyk! Aż za prawdziwy Irlandczyk, odparł Stefan. Jeśli chodzi o pana Bluma, to nie mógł zupełnie zorientować się, o co chodzi. I właśnie zadawał sobie pytanie, jaki związek może to mieć z... Gdy marynarz zwrócił się do pozostałych bywalców schroniska ze słowami. Widziałem go, kiedy przez ramię z 50 jardów potrafił zestrzelić dwa jajka z dwóch butelek. Z lewej ręki nie chybiał nigdy. Choć przeszkadzało mu nieco chwilami jąkanie, a gesty jego były także nieporadne, jednak zrobił wszystko, co mógł, żeby wyjaśnić. Butelka jest, powiedzmy, no tam, 50 odmierzonych jardów. Jajka stoją na butelkach. Odwodzi kurek przez ramię, mierzy. Wykonał pół obrotu całym ciałem, zamknął zupełnie prawe oko, potem wykrzywił rysy w skośnym grymasie i zaczął z nieprzyjemnym wyrazem wpatrywać się w noc na zewnątrz. Bum! Zawołał raz. Całe audytorium czekało, przewidując dodatkową detonację, gdyż było tam przecież jeszcze jedno jajko. Bum! Zawołał po raz drugi. Gdy drugie jajko zostało najwyraźniej zniszczone, kiwnął głową i przymrużył oko, dodając krwiożerczo: Buffalo Bill, gdy strzeli, zabije i nie chybi nigdy, póki żyje. Zapanowało milczenie, aż wreszcie pan Blum, pragnąc być uprzejmym, poczuł, że powinien zapytać go, czy były to zawody strzeleckie w rodzaju tych w Bisley. Przepraszam, powiedział marynarz, czy to było dawno? Ciągnął dalej pan Blum, nie mrugnąwszy nawet okiem. No, powiedział marynarz nieco swobodniej, dzięki magicznemu wpływowi diamentu, który tnie diament, mogło to być z 10 lat temu. Objechał cały ten świat szeroki z królewskim cyrkiem Henglera. Widziałem go w Sztokholmie, kiedy to robił. Zdumiewający zbieg okoliczności, zwierzył się szeptem Stefanowi pan Blum. Moje nazwisko jest Murphy, ciągnął dalej marynarz. W.B. Murphy z Carrigaloo. Wie pan, gdzie to jest? Queenstown Harbor, odpowiedział Stefan. Słusznie, powiedział marynarz. Fort Camden i Fort Carlisle. Stamtąd się wywodzę. Moja mała żoneczka mieszka tam. Wiem, że czeka na mnie. za Anglię, ojczyznę i piękno. To moja ślubna żona, której nie widziałem już od 7 lat, żeglując po świecie. Pan Blum łatwo mógł sobie wyobrazić jego pojawienie się na scenie, powrót do przydrożnej rybackiej chatki po wymknięciu się duchowi mórz, deszczowa noc z niewidocznym księżycem, przez cały świat do żony. Na ten popularny temat Alicji Ben Bolt powstała cała masa opowieści. Enoch Arden i Rip Van Winkle i czy ktokolwiek z was pamięta Cao Cao Liry, ulubiony, trzeba dodać, najtrudniejszy fragment do deklamowania, napisany przez tego biednego Johna Casseya, kawałek doskonałej poezji w swoim niewielkim rodzaju. Nigdy o żonie, która porzuciła i powraca, choćby była nie wiem jak oddana nieobecnemu. Twarz w oknie. Pomyśleć o jej zdumieniu, gdy wreszcie dotarł do mety i okropna prawda dotycząca jego lepszej połowy zajaśniała przed nim, rujnując jego uczucia. Nie oczekiwałaś mnie, ale przybyłem, żeby pozostać i rozpocząć od nowa. Tam oto siedzi ona, słomiana wdowa, przy tym samym kominku. Jest przekonana, że umarłem, uśpiony w kołysce głębiny. A tam siedzi wujcio Tłuścioszek albo wujcio Chudzielec, co zależy od gustu. Oberżysta spod korony i kotwicy w samej koszuli zjada rumsztyk z cebulką. Zabrakło krzesła dla tatusia, wiu, wicher. Najnowsza pociecha siedzi na jej kolanach, dziecko post mortem. Jedzie, jedzie pan na koniku, sam. Ukosz się przed nieuniknionym, znieś to z uśmiechem. Pozostaje z wielką miłością twój o złamanym sercu mąż W.B. Murphy. Marynarz, który nie wydawał się mieszkańcem Dublina, zwrócił się do jednego z dorożkarzy z prośbą: nie ma pan może kawałka prymki, co? Zapytany dorożkarz nie miał akurat, ale zarządzający wyjął kostkę prasowanego tytoniu ze swej wiszącej na gwoździu marynarki i upragniony przedmiot został przekazany z rąk do rąk. Dziękuję, powiedział marynarz. Wsunął kawał prymki w gębę, a później żując i zacinając się trochę ciągnął. Wpłynęliśmy dziś rano o 11:00. Trójmasztowiec Rosewin z cegłą z Bridgewater. Zaokrętowałem się, żeby przepłynąć na drugą stronę. Dali mi wypłatę po południu. A to moje zwolnienie, widzicie? W.B. Murphy, starszy marynarz. Dla potwierdzenia wyciągnął z wewnętrznej kieszeni niezbyt czysto wyglądający, złożony w czworo dokument i podsunął go sąsiadom. Musiał pan widzieć ładny kawał świata, powiedział zarządzający, opierając się na ladzie. Pewnie, powiedział marynarz. Kiedy tak o tym myślę, to płynąłem co nieco od czasu, kiedy zaciągnąłem się pierwszy raz. Byłem na Morzu Czerwonym, byłem w Chinach i w północnej Ameryce, i w południowej Ameryce. Widziałem całą kupę gór lodowych, tych pływających. Byłem w Sztokholmie i na Morzu Czarnym, i w Dardanelach pod kapitanem Daltonem, najlepszym z tych pieprzonych facetów, którzy zatapiają statki. Widziałem Rosję. Gospody pomiluj, tak się modlą Rosjanie. No szkoda gadać, napatrzyłeś się różnych dziwności, wtrącił jeden z dorożkarzy. Pewnie, powiedział marynarz, przesuwając językiem na pół przerzutą prymkę. I napatrzyłem się różnych różności dobrych i złych. Widziałem, jak krokodyl odgryzł ramię kotwicy, tak jak ja mogę przegryźć tę prymkę. Wyjął z ust papkowatą masę i wsunąwszy ją pomiędzy zęby, ugryzł wściekle. Trachota! No i widziałem ludojadów w Peru, którzy zjadają zwłoki, wątroby końskie. Spójrzcie tu, tu są. Jeden przyjaciel przysłał mi. Wygrzebał pocztówkę z wewnętrznej kieszeni, na swój sposób zdającej się spełniać rolę przechowalni, i popchnął ją wzdłuż stołu. Wydrukowany na niej napis głosił: Choza de Indios, Beni Bolivia. Wszyscy skupili uwagę na ukazanej tam scenie, na grupie kobiet dzikusów w wąskich przepaskach na biodrach, przykucających, przypatrujących się zmrużonymi oczyma, karmiących piersią, wykrzywiających się, śpiących pośród hordy dzieci. Musiało ich tam być chyba ze 20, przed prymitywnymi chatkami z trzciny. Żują kokę jak dzień długi, dodał gadatliwy majtek. Żołądki jak tarki. Obcinają im sutki, kiedy nie mogą już rodzić dzieci. Można ich tam zobaczyć z gołymi jajami na wierzchu, kiedy żrą surową wątrobę zdechłego konia. Ta jego pocztówka okazała się ośrodkiem zainteresowania panów żółtodziobów przez kilka minut, jeśli nie dłużej. Wiecie, jak ich można odeprzeć? Zapytał wesoło. Ponieważ nikt nie pośpieszył z wyjaśnieniem, mrugnął znacząco, mówiąc: szkło! To ich głosy. Szkło! Pan Blum, nie zdradzając najmniejszego zdziwienia, odwrócił pokryjomu pocztówkę, żeby przyjrzeć się zamazanemu częściowo adresowi i znaczkowi pocztowemu. Odczytał, co następuje. Tarjeta postal. Senior Boudin, Galeria Beke, Santiago, Chile. Nie było najwyraźniej żadnej korespondencji, jak na to bacznie zwrócił uwagę. Choć nie wierzył bez zastrzeżeń niesamowitemu opowiadaniu, aniołowemu zestrzeliwaniu jajek także, na przekór Wilhelmowi Tellowi i Incententowi Lazarillo, don Cesar de Bazan, opisanemu w Maritanie, przy której to okazji kula tego pierwszego przeszyła kapelusz tego drugiego. Odkrywszy teraz niezgodność pomiędzy jego nazwiskiem, znaczy zakładając, że był on osobą, za którą się podawał, a nie żeglował pod fałszywą banderą, wpisawszy się gdzieś na listę załogi w zupełnej tajemnicy, a fikcyjnym adresatem tej kartki, co sprawiło, iż zaczął żywić pewne podejrzenia w stosunku do naszego bona fides przyjaciela, to jednak wszystko to przywiodło mu na myśl w pewnym sensie jego własny, długo piastowany w umyśle projekt, który zamierzał zrealizować którejś środy albo soboty, mianowicie odbycie podróży do Londynu via łagodnie kołyszące się morze, co nie znaczy, by podróżował bardzo daleko, lecz był w głębi duszy urodzonym łowcą przygód, choć figiel losu spowodował, że nieustannie pozostawał szczurem lądowym, no jeśli nie liczyć wycieczki do Holyhead, która była jego najdłuższą. Martin Cunningham często mówił, że postara mu się o wolny przejazd za pośrednictwem Igana, ale jakieś takie czy inne diabelskie przeszkody wiekuiście stawały na drodze w zrealizowaniu tego pomysłu. Lecz nawet gdyby przypuścić, że zapłaciłoby się gotówką i złamałoby się serce Boydowi, nie wypadłoby to tak drogo. Jeśli tylko kieszeń pozwoli, był to wydatek w wysokości kilku gwinei, zważywszy, że opłata za przejazd do Malingar, gdzie zamierzał pojechać, wynosiła 5 szylingów i 6 pensów tam i z powrotem. Podróż taka posłużyłaby zdrowiu ze względu na pokrzepiający ozon i byłaby pod każdym względem przyjemna, a szczególnie dla człowieka, którego wątroba nie była w porządku. Zobaczyłoby się najrozmaitsze miejscowości po drodze: Plymouth, Falmouth, Southampton i tak dalej. A uwieńczeniem wszystkiego byłby bardzo pouczający objazd, godnych widzenia miejsc wielkiej metropolii, widok współczesnego Babilonu, gdzie bez wątpienia ujrzałby największe wynalazki w pełnym rozkwicie: wieże, opactwo, bogactwo Park Lane, z którymi odnowiłby znajomość. Uderzyło go jeszcze przy tym jako niezły pomysł, że mógłby rozejrzeć się na miejscu i przekonać, czy warto podjąć starania o przeprowadzenie tam objazdu koncertowego w lecie, obejmującego najbardziej znane miejscowości uzdrowiskowe Margate, posiadające kąpielisko dla pani i dla panów oraz pierwszorzędne źródła wód leczniczych i zdrowiska: Eastbourne, Scarborough, Margate i tak dalej, piękne Bournemouth, wyspy na kanale, podobne im perły letniskowe, co mogłyby się okazać wysoce zyskowne. Oczywiście nie z grupką pokątnych artystów albo prowincjonalnych paniuś, uprawiających to po amatorsku w typie pani C. Pimkoi. Pożycz mi walizkę, dam ci za to darmowy bilet. Nie. Coś najwyższej klasy, cały zespół gwiazd Irlandii, towarzystwo operowe Tweedy Flower z jego prawowitą małżonką jako primadonną, kontruderzenie skierowane w Elster Grimes i Moody Manners. Byłaby to zupełnie prosta sprawa i miał absolutną pewność, że zakończyłaby się sukcesem pod warunkiem, że hałaśliwa reklama w lokalnych pismach załatwiana byłaby przez jakiegoś faceta posiadającego odpowiednią ilość tupetu i umiejącego uruchamiać odpowiednie sprężyny. W ten sposób połączyłoby się przyjemne z pożytecznym. Lecz kto? No, w tym właśnie był sęk. Także, choć nie miał jeszcze zupełnej pewności, uderzyło go, że otwiera się wielkie pole do działania w dziedzinie otwierania nowych dróg, aby nadążyć za nowoczesnością na propos drogi Fishguard-Rosslayer, która, dyskutowano o tym teraz, ukazała się znowu na tapis w departamentach przegadywania spraw, otoczona zwykłą powodzią biurokracji i guzdrania się zgrzybiałych starych pierników i zakutych ulbów. Była to na pewno wielka okazja, żeby z rozmachem i energią wyjść naprzeciw potrzebom podróżującej publiczności, szaremu człowiekowi Brownowi, Robinsonowi i im podobnym. Było to naprawdę zarówno smutne, jak absurdalne na pierwszy rzut oka i niemałą stanowiło to winę naszego skorego do chełpliwości społeczeństwa, że szary człowiek, gdy organizm jego naprawdę potrzebował pokrzepienia, był ze względu na kilka nędznych funtów odcięty od możliwości zwiedzenia wielkiego świata, na którym żył, natomiast był nieustannie trzymany w zamknięciu od chwili, gdy mój fajtłapa wziął mnie za żonę. Przecież w końcu, a niech to szlak trafi, mieli oni tych swoich 11 beznadziejnie nudnych miesięcy i zasługiwali latem, jeśli zechcą, na radykalną zmianę wyniu i pocharówce, jaką jest życie w mieście, w chwili, gdy pani natura obleka się w swe najpiękniejsze szaty, użyczając im ni mniej, ni więcej tylko nowego życia. Istniały również doskonałe możliwości spędzenia wakacji na rodzinnej wyspie, urocze, odmładzające leśne zakątki, ofiarowujące moc wrażeń i wzmocnienie organizmu zarówno w samym Dublinie, jak i naokół niego, w jego malowniczych okolicach, nawet w Paula Fouka, do którego prowadził tramwaj parowy, ale także i dalej, z dala od wrzaskliwej ciżby, na przykład w Wicklow, słusznie nazywanym Ogrodem Irlandii, idealnej okolicy dla podstarzałych cyklistów, póki nie padnie ono pod naporem fal, a także w dzikim odludziu Donegal, gdzie jeśli wieści stamtąd były prawdziwe, Kudoi był niezwykle wspaniały. Chociaż ta ostatnia okolica nie była łatwo dostępna, więc napływ odwiedzających nie był jeszcze w tej chwili taki, jaki mógłby być, zważywszy wyraźne korzyści, jakie można by z niej uzyskać. Podczas gdy Howth ze swymi historycznymi i innymi powiązaniami z Silken Thomasem, Grace O'Malley, Jerzym IV i rododendronami kilkaset stóp nad poziomem morza było ulubionym miejscem odwiedzin ludzi najrozmaitszych stanów i konduity, szczególnie wiosną, gdy gościła tam chętnie młodzież, choć i ono zebrało swe żniwo śmierci, gdyż ze skał jego runęło wielu, bądź przypadkiem, bądź z własnej woli, zwykle mówiąc nawiasem z lewej jego odnogi, gdyż znajduje się ona tylko o 3 kwadranse drogi od kolumny. Ponieważ oczywiście nowoczesna turystyka jest nadal w powijakach, jeżeli można się tak wyrazić, a wygody pozostawiają wiele do życzenia. Interesującym problemem do zgłębienia wydawało mu się z czystej i prostej ciekawości pytanie, czy to ruch tworzył drogę, czy też było odwrotnie. Czy może było to w rzeczywistości obustronne? Odwrócił kartkę na drugą stronę i podał ją Stefanowi. Widziałem kiedyś Chińczyka, opowiadał dzielny narrator, który miał pigułeczki, jakby zrobione z kitu, a kiedy wkładał je do wody, otwierały się, a każda z nich była czym innym. Jedna to był okręt, druga to dom, a trzecia znowu kwiat. Gotuje zupę ze szczurów, dodał apetycznie, taki Chińczyk. Dostrzegając być może powątpiewanie na ich twarzach, obieży świat ciągnął, trzymając się nadal swych przygód. Widziałem człowieka w Trieście, zabitego przez jednego makaroniarza, nóż w plecy, nóż, o tak. Mówiąc, wydobył niebezpiecznie wyglądający nóż sprężynowy, zupełnie zgodny z wyglądem swego właściciela i uniósł go w pozycji do zadania ciosu. Jakieś porachunki w burdelu między dwoma przemytnikami. Facet schował się za drzwiami i wyskoczył na niego z tyłu, o tak. Gotuj się na spotkanie z twoim stwórcą, powiada. I ciach, wbił mu to w plecy, aż po rękojeść. Jego ociężałe spojrzenie, sennie błądzące wokół, powstrzymało ich pytania, nawet gdyby chcieli jakieś zadać. To dobry kawałek stali, powtórzył, oglądając swe straszliwe stiletto. Po tym niepokojącym denouement, dostatecznym, aby przerazić najdzielniejszych, zatrzasnął ostrze i ukrył powyżej omawianą broń w swym gabinecie okropnych osobliwości, czyli w kieszeni. Umieją oni się doskonale posługiwać białą bronią. Ktoś, kto najwyraźniej nie orientował się w niczym, powiedział do wiadomości wszystkich. Dlatego tamci przypuszczali, że tych morderstw w parku, dokonanych przez niezwyciężonych, dopuścili się jacyś cudzoziemcy, bo użyli noży. Na tę uwagę, wypowiedzianą najwyraźniej w duchu, gdzie głupota jest cnotą, pan Blum i Stefan, każdy na swój sposób, lecz obaj instynktownie, wymienili znaczące spojrzenia, jednak w religijnym milczeniu ścisłego entrenu i spojrzeli w kierunku, gdzie kozia skórka, alias zarządzający, wypuszczał strugi płynu ze swego kociołka. Jego nieodgadniona twarz, która naprawdę była dziełem sztuki i stanowiła sama w sobie doskonałe studium, nie dające się ująć opisem, wywoływała teraz wrażenie, że nie pojął ani odrobiny z tego, co się działo. Śmieszne bardzo. Nastąpiła nieco zbyt długa pauza. Jeden z ludzi, jąkając się, czytał urywkami poplamioną kawą gazetę wieczorną, inny kartkę z tubylcami Choza de. Jeszcze inny zwolnienie wilka morskiego. Pan Blum, jeśli o nim mowa, trwał pogrążony w zadumie. Dokładnie przypominał sobie wspomniany wypadek, jakby to było wczoraj, a stało się to chyba przed 20 laty w dniach zamieszek wiejskich i, mówiąc w przenośni, uderzyło w cywilizowany świat jak grom we wczesnych latach 80., w 81., żeby być ścisłym, kiedy właśnie rozpoczął 15. rok. Ej, szefie, wtrącił marynarz, oddaj nam te papiery. Kiedy prośbie jego uczyniono zadość, porwał je w szpony z głośnym drapnięciem. Czy widział pan skałę Gibraltaru? Zapytał pan Blum. Przeżuwając, marynarz zrobił grymas, który można było odczytać jako tak, jako może i jako nie. A tam także pan zawinął, powiedział pan Blum, do cypla Europy. Myśląc, że tak i mając nadzieję, że ten korsarz może mieć jakieś wspomnienia, lecz nie miał, po prostu strzyknął śliną w trocin i poruszył głową leniwie i z pogardą. W którym to mogło być roku? Wtrącił pan Blum. Czy nie pamięta pan statków? Nasz soi-disant żeglarz żuł w skupieniu przez chwilę żarłocznie, nim odpowiedział. Zmęczony jestem tymi wszystkimi skałami w morzu, powiedział. I statkami, okrętami, solone mięso przez cały czas. Zmęczony najwyraźniej urwał. Wypytujący go, zrozumiawszy, że niewiele wyciągnie z tak chytrego starego lisa, zaczął bujać w obłokach, snując rozważania o ogromnych obszarach wód na naszym globie. Wystarczy powiedzieć, że jak to ujawniał pobieżny rzut oka na mapę, pokrywają one pełne 3/4 jego powierzchni i w związku z tym pojmował w zupełności, co oznacza określenie władać falami. Miał sposobność więcej niż raz, co najmniej tuzin razy, blisko North Bull w Dolimont widzieć emerytowanego starego wilka morskiego, najwyraźniej zaniedbanego, siadującego stale na murze w pobliżu nie najmilej pachnącego tu morza i wpatrującego się w nie, tak jak ono wpatrywało się w niego, śniącego o młodych lasach i świeżych pastwiskach, jak to ktoś gdzieś śpiewał. I zastanawiał się dlaczego. Prawdopodobnie chciał odkryć tę tajemnicę, włócząc się po antypodach i gdzieś tam jeszcze na powierzchni pod nią, no nie zupełnie pod nią, wyzywając los. A prawdopodobieństwo było 20-0, że nie ma ono żadnej tajemnicy. Mimo to, bez wchodzenia w minucję tej sprawy, pozostawał wymowny fakt, że morze trwało tam w całej swej okazałości, więc naturalnym porządkiem rzeczy ktoś jeden czy drugi musiał po nim żeglować i wyzywać opatrzność, choć kończyło się po prostu tym, że ludzie zwykle starali się przerzucić tego rodzaju obowiązek na innych, tak jak i ten pomysł z piekłem, jak loterie i ubezpieczenia, które prowadzono na sposób zupełnie podobny, więc dla tej właśnie przyczyny, jeśli nie da dla jakiejkolwiek innej, ochotnicze załogi łodzi ratunkowych w dni świąteczne były wielce godną pochwały instytucją, której całe społeczeństwo bez względu na miejsce zamieszkania w głębi lądu czy nad brzegiem morza, otrzymując ją w darze, powinno okazywać swoją wdzięczność, tak jak i kapitanom portów i wartowniczej służbie nadbrzeżnej, która musiała podnosić żagle i odbiwszy płynąc pośród żywiołów, bez względu na porę roku i gdy obowiązek wzywał, Irlandia oczekuje, że każdy i tak dalej, a czasami przeżywali okropne chwile zimą. Nie należy też zapominać o irlandzkich pływających latarniach morskich, kisz i innych, mogących każdej chwili wywrócić się dnem do góry. Jedną z nich opływał kiedyś dookoła z córką i doświadczył tam bardzo zmiennej, żeby nie powiedzieć burzliwej pogody. James Joyce, Ulysses. Taśma 27, koniec ścieżki drugiej.